Men Stamataventura znovu, pogłębia bardzo wielu ludzi ich stosunek do Boga. Bardzo wielu przychodzi do sakramentu świętych po latach, po dziesiątkach lat partyjnych, jeżeli mu takich wysoko partyjnych, prawda, konfesjonale. Na piwnie jest taka siostra, wśród tych naszych sióstr, która jest katechetką i przygotowuje poza lekcjami wspólnymi, tak indywidualnie, prywatnie, do chrztu, do komunii świętej, tak, dzieci opóźnione, tak, po 10 lat, po 15 lat. W tej chwili ta siostra ma około 30 takich indywidualnych katechumenów, znaczy takich, których uczy, czy do chrztu, czy do pierwszej komunii świętej. Taki młody plastyk, ja się ochrzcił, jest studentka, w któregoś tam roku uczelni się ochrzciła, ja jeszcze na tym dałem udział, jakiś tam inny. Jeden z nich, taki 32-letni, opowiadał tej siostrze teraz, że go złapali i go wzięli go i gdzieś go, a wjeździł mu jakąś nyską, zdaje się, i tej nyscy go tam tłukli bardzo. Jakoś bardzo go już Bóg gdzieś uderzył, zabolało go, on wtedy tam ukląkł i zaczął głośno mówić Ojcze Nasz, a jeszcze nie ochrzczony dopiero chodzi na te lekcje. I prawie wtedy im te ręce opadły, przestali go bić, zmieniła się całą postawę i wypuścili. Otóż to wszystko są znaki tego idącego ciągle coraz głębiej odrodzenia religijnego w kraju. To się łączy z tym kształtowaniem się jakichś nowych form, nowych form społecznych, których jeszcze nie widzimy. Wszystko to mówię po to, żebyście na tym pomyśleli, że tak bardzo słuszne jest to, co prymas Wyszyński powiedział, że trzeba, po to jest to milenium, te obchody tysiąclecia i to jest początek nowego tysiąclecia, w którym teraz jesteśmy, a żeby uświadomić sobie po tym tysiącu lat chrześcijaństwa w Polsce, że jesteśmy chrześcijanami. I co to znaczy, że jesteśmy chrześcijanami? Bo dla bardzo wielu ludzi, zwłaszcza dla tak zwanej inteligencji polskiej, miejskiej inteligencji polskiej, chrześcijaństwo stało się formalnością, zwietrzało. Tak jak to panie powiedział, jeśli jesteście solą ziemi, jeśli sól zwietrzeje, to się na nic nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Więc chrześcijaństwo zwietrzało. Co to znaczy? Przychodzi Wielkanoc, matka mówi synowi, synu, pożonie, wstań wcześniej, ogoń się pożonie, ubierz się, idź do kościoła, do spowiedzi, bo katolik ma być na Wielkanoc w spowiedzi. No więc on pozbierał się i poszedł do spowiedzi. Do spowiedzi to znaczy od razu się rozumie tak, do komunii święta, też chce iść do spowiedzi. No tak tradycyjnie, formalistycznie. Wyszedł z tego kościoła do domu i zaczął od nowa takie same życie, jak było przedtem, znowu na knociu. Pana Boga Pana obrażał i tak jakby Panu Bogu mówił w ten sposób, to teraz Panie Boże czekaj, aż mnie znowu nagnają pod groźbą grzechu ciężkiego na Wielkanoc do spowiedzi. Czyli formalność. Ta spowiedź jest formalnością, którą trzeba raz około Wielkanocy, raz w roku odbyć. Straciło dla ludzi sens tego, że jest jakieś życie z Bogiem, miłości Bożej i że grzech pozbawia człowieka tej miłości Bożej, tej łaski, i trzeba do tej łaski przez skruchy, przez żal, przez sakrament powrócić. I to jest życie chrześcijańskie. Dopiero wtedy, jeżeli człowiek stara się, wierząc w Boga, z Bogiem jakoś współżyć. Liczyć się z Nim, pełnić wolę Bożą, przykazania Boże. Miłować Boga, jak to Pan Jezus powiedział, to najwyższe przykazanie. Miłość Boga z całego serca, z całej duszy, wszystkich sił, ze wszystkich myśli, czyli ponad wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego. To się ludziom zagubiło. Zdałaś, zrobiłaś formalność. W niedzielę matka mówi synowi i synu na mszę, bo katolik ma być w niedzielę na mszę. I on tam ociągając się poszedł wreszcie i przyszedł do kościoła, stanął przed kościołem, bo tam już stali inni tacy jak on młodzi. Nie, do kościoła nie wszedł, bo już tam przyciach było ciasno, a w środku kościele było luźno. Nic z tej mszy nie słyszał, Tu przed kościołem nie było nic słychać, ani kazania, troszkę śpiewów, dlatego może dzwonki doleciały troszkę. Wrócił do domu zadowolony, że był w kościele, prawda, i swoje spełnił i w porządku. I znowu czysta formalność, bo to mu nic nie dało. To nie ma żadnej wartości religijnej tego rodzaju pójście do kościoła. Przed wojną wychodziły takie roczniki katolickie księdza Cieszyńskiego. To była ta gruba książka, w której on drukował zawsze, jeździł po świecie i opowiadał różne ciekawe i mniej ciekawe historie ze świata. Obserwacje swoje. Między innymi pisze, że kiedyś przyjechał do Algeru w niedzielę, do miasta Algeru, i w niebo niedziela poszedł do kościoła w czasie tej głównej mszy, na sumę, tak zwaną u nas. Zanim wszedł do kościoła, widzi, przed kościołem stoi gromada młodych ludzi i rozmawiają ze sobą. Tak mu to tknęło jakoś dziwnie, dlatego nigdzie nie widział, tylko w Polsce. Bo jak gdzieś tam po świecie, Francji czy gdzie indziej chodzą, idą na mszy, no to idą na mszy, idą do kościoła. Tylko w Polsce idzie do kościoła, a stoi później przed kościołem. No i tak go w życiu pochwalony Jezus, odpowiedzieli chórem na wieki wieków. Poznał Polaków po tym, że nie weszli. Poszli, a nie weszli. Bo się u nas zrobiła ta jakaś formalność tego. Otóż ta Wielka Nowenna przed nowym tysiącleciem myśli prymasa Wyszyńskiego miała być odnowieniem naszego chrześcijaństwa. Przypomnieniem sobie tego, że jesteśmy ochrzczeni i co to znaczy, że jesteśmy ochrzczeni, jakie są następstwa tego, że jesteśmy ochrzczeni. Jakie mają być następstwa tego, że jesteśmy ochrzczeni. Że to nie jest formalność, tylko to jest jakaś rzeczywistość, która odegrała w narodzie polskim ogromną rolę, bo ta kultura polska przecież na tym jest budowana. Spleciony jest patriotyzm z wiarą. Wiadomo, że całe szkolnictwo polskie od XIV, może już XIII wieku częściowo, ale XIV wieku było prowadzone wyznaniowo, czyli szkoły parafialne, czy katedralne, czy później jakieś zakonne. Całe szpitalnictwo było budowane wyznaniowo, czy to przez jakieś zgromadzenia zakonne, czy to przez jakieś bractwa, czy inne takie instytucje religijne. Cała opieka społeczna, to znaczy opieka później wyspecjalizowana sieroty, a starcy, a rolniczo-uchorzy, a kalecy, a tacy inni. Wszystko to wyrosło z kościoła. Wszystkie kraje niechrześcijańskie, jak czy całożytne te Grecja, Rzym, Egipt, Babilonia, czy współczesne Chiny i te starożytne Chiny, i wszystkie kraje o kulturze arabskiej, tak bardzo wysokiej kultury średniowieczu, tak bardzo rozległe te kraje, cała północna Afryka, Azja Zachodnia, czy Wschodniej Azji. Ani Chiny, ani żadna inna kultura nie miała tych rzeczy. Ani tak rozwiniętego szkolnictwa, ani opieki społecznej takiej, ani szpitalnictwa. To są rzeczy chrześcijańskie. Tylko wyrosły z Ewangelii, przekazania miłości i z łaski Bożej. To, co są laski tam, stąd szpitale, jak i w Warszawie się nazywają wszystkie, albo Dzieciątka Jezus, albo Przymienia Pańskiego, albo Elżbietany, albo Ducha Świętego, dopiero później powstają te urządzenia. Do XIX wieku wszystkie te rzeczy były prowadzone wyznaniowo. To jest, ilustruje, jak związana jest cywilizacja, czy być kultura Europy związana ściśle z kościołem chrześcijańskim, chrystusowym, z religią. To też Leszek Kołakowski, wiecie pewnie, kto to jest, on filozof polski, który teraz w Anglii mieszka, jest najzdolniejszy polskich filozofów, który jeszcze będąc w Polsce był jeszcze marksistą, później przestał być podobnie marksistą. Na jakiś rok przed wyjazdem z Polski na Zachód napisał w tym piśmie argumenty, to jest pismo zawodowo, celowo ateistyczne. I on, taki ateista, napisał artykuł pod tytułem Jezus Chrystus prorok i reformator, który mówi, że wprawdzie nie uznaje bóstwa Jezusowego oczywiście, bo jest niewierzącym, ale uznaje, że Jezus dał najcenniejsze korzenie naszej kultury, wymienia tam takich 5 punktów, mówi wybiórczo, znaczy dużo więcej innych, a to są te główne takie rzeczy, co on tam wymienia, to jest to, że nie sam chlebem człowiek żyje, czyli że są prawdziwe wartości ludzkie, które nie są materialnymi wartościami, że miłość jest ponad sprawiedliwość, potępienie przemocy tak indywidualnej, jak przemocy społecznej, postawa pokory, to znaczy uznanie swojej jakiejś słabości i niewystarczalności człowieka. I mówię, że w tym artykule, że unieważnienie Jezusa byłoby największym głupstwem, bo podcięłoby najcenniejsze korzenie kultury, naszej kultury polskiej. Tak pisze zawodowy ateista, pisze zawodowy ateistyczny, wtedy na niego znacznie Gomułka się gniewał i tak. Chodzi teraz o to, żebyśmy odnowili swoją świadomość chrześcijańską. Żebyśmy ją uwolnili od formalizmu, od tej jakiejś zewnętrznej tylko obyczajowości, a żeby to się stało prawdą w naszym życiu. Byśmy zobaczyli tę prawdę w życiu. Okoliczności historyczne jak najbardziej nas teraz do tego zachęcają, skoro ta rewolucja polska obecna, jeśli można to tak nazwać, są dwie rewolucje, jest rewolucja przeciw rewolucji już w trzecim rzucie, prawda? Najpierw była rewolucja ta rosyjska, komunistyczna, ciągle była rewolucja, przychodzi rewolucja robotnicza polska przeciwko komunizmowi i teraz przychodzi próba rewolucji komunizmu w cudzysłowie przeciwko rewolucji robotniczej. To jest strasznym paradoksem, prawda? Że PZPR, partia robotników i chłopów, zwalcza robotników i chłopów tym, do czego oni dążą. Więc ta rewolucja robotnicza polska zachęca naród cały do tego, żeby odświeżyć sobie świadomość chrześcijańską. A więc wiary. Bo chrześcijaństwo nie jest światopoglądem, chrześcijaństwo nie jest teorią, nie jest doktryną, nie jest nauką. Chrześcijaństwo jest rzeczywistością, jest jakimś faktem, jest życiem. Ma swój światopogląd, swoją naukę, są całe tomy, tysiące, setki tysięcy tomów o chrześcijaństwie napisane, ale to nie jest tak jak platonizm, jak kantyzm, jak marksizm i tak dalej, tylko system filozoficzno-społeczny, ale to jest rzeczywistość żyjąca w człowieku, żyjąca w ludziach, jeśli się je prawdziwie pozna. Biedą naszą jest to, że ta inteligencja polska, formalistycznie jeszcze przywiązana do chrześcijaństwa, w gruncie często zatraciła to chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo stało się dla nich tylko światopoglądem. Żeby ilustrować, co mam na myśli, lepszą chrześcijanką byłaby prosta kobieta ze wsi, która nie umie czytać i pisać, która zna tylko tyle katechizmu, co ją matka nauczyła, ale modli się, to znaczy ma osobiste swoje modlitwie stosunki z Panem Bogiem i stara się usilnie żyć wedle woli Bożej, czyli wedle przykazań Bożej, byłaby lepszą chrześcijanką niż bardzo biegły teolog, który by znał wszystkie podręczniki i dzieła teologiczne, a sam osobiście nie modliłby się i nie miałby osobiście stosunku z Panem Bogiem. Byłby tylko teoretykiem światopoglądu chrześcijańskiego. On by nie był prawdziwym chrześcijaninem, a ona była prawdziwą chrześcijanką. To zawsze, jak to o tym mówię, wspomniałem taką starą babcię ze wsi, która mi powiedziała kiedyś, proszę księdza, ja się już nie mogę modlić. A dlaczego babciu? Bo jak zacznę mówić Ojcze Nasz, to tak się zamyślę, że Bóg jest Ojcem, że już dalej się nie mogę modlić. Ona nie wiedziała, że to była właśnie najlepsza modlitwa, to była kontemplacja Ojcostwa Bożego. Ona brała Pana Boga na serio. Ona wiedziała, że Bóg jest i miała osobisty stosunek z Panem Bogiem. Bo poznanie Boga jest troszkę to jest poznanie człowieka. Znam kogoś ze słyszenia. Może fotografię wiedziałam kiedyś. Mówią mi oni to i tamto, wszystko mi powiedzieli, ale jeszcze go nie znam. Ze słyszenia go znam. Aż kiedy spotkamy się, podamy sobie ręce, wymienimy nazwiska i od tego czasu mówię, a już go znam osobiście. Ale bardzo mało. mogę spotkać drugi raz, trzeci, dziesiąty, setny raz i ten coraz bardziej znam go osobiście. To samo jest Panem Bogiem. Mogę znać Pana Boga z książek, z teorii, mogę wiedzieć wszystko to, co ludzie o Panu Bogu w teologii napisali, ale mogę równocześnie nie znać Go osobiście, znaczy nie mieć zupełnie osobistego stosunku do Pana Boga. Mam tylko stosunek do ludzkiej nauki o Bogu. A jeśli kiedy taki człowiek klęknie, czy nie klęknie, a to jest kolejne, klęknie i powie, Panie Boże, ja Ciebie o Tobie słyszę, a Ciebie nie znam jeszcze, chcę Cię poznać, daj mi Cię poznać. Będę Cię szukał, będę kołatał, będę się dobijał, to wtedy znajdzie. Kiedy Bóg mu się zapoznie, bo człowiek sam Boga nie znajdzie, bo człowiek jest za mały. Człowiek ma za krótki rozum, jak taki profesor, biolog z Kulu napisał, takie pisze wiersze, takie nie bardzo wierszowane wiersze, ale myślące wiersze, że drabina nauki jest za krótka, nie dosięga nieba. Drabina nie może Boga, nauka sama nie może Boga znaleźć. Bóg jest poza światem, powiedzmy transcendentnym, znaczy przekracza wszystko to, co jest stworzonym światem i dlatego jego człowiek nie może osobiście poznać sam, może tylko rozumowaniu swoim dojść do tego, że musi być Bóg, znaczy musi być to coś, czy ten ktoś, który jest początkiem wszystkiego. Rozumowanie metafizyczne, jeżeli jest prawidłowe, to mówi o tym, że musi być ten ktoś. Takie nie filozoficzne rozumowanie jest tego chłopa, który gdy przyjechał w czasach scenizmu na wieś taki jakiś propagandysta antyreligijny, miał taką maszynkę, kręcił kropką, a tutaj wokoło tego słońca kręciły się planety i on mówił, o widzicie, to jest tak wygląda świat cały, jeżeli u Boga nie potrzeba, to tak świat jest zbudowany, to przyroda, tak nie w więzieniu w Rosji, taki śledczy, sędzia, ślepczy, nie sędzia, ale taki śledczy milicjant. Coś mi zagarnął religię, on mówi, skąd ja wiem o Bogu? Mówi, no wszystko, gwiazdy, ptaki, wszystko im mówi o Bogu. On mówi, to przyroda. A ja go na to pytam, хорошо, no откуда przyroda? Skąd ta przyroda właśnie? A on na to mówi, to głupi вопрос, głupie pytanie. Więc jak człowiek sobie postawi to, że już dalej nie chce się pytać, granice myślenia, no to wtedy mu wszystko głupio wychodzi. Tam to wszystko, ale głupie, to jest głupie pytanie, ale to wtedy on jest głupi, że on nie chce pytać dalej. Że stawia sobie granice swoją myślenia. Otóż ten propagandysta tam to tłumaczy, a później pyta, czy są jakieś pytania. To jest stary chłopisko wstaje, pyta się, panoczku, a tam między tymi gwiazdami, to kto tam tą krową kręci? To jest właśnie to pytanie, kto tam tą krową kręci, skąd to wszystko się bierze. Niedawno czytałem, to się tak napisał z BBC, z radia angielskiego, wypisał, oni tam raz w tygodniu mają takie naukowe różne audycje, godzina takie audycje naukowe, tam była dialog, dyskusja kilku fizyków o powstaniu świata. No i mówili przeważnie, że coraz bardziej upowszechnia się wśród uczonych ta teoria pierwotnego wybuchu, kiedyś James Jean pisał, że gdzieś ta materia była pierwotnie skupiona w jakiejś kuli takiej nieduży i to nagle wybuchło i cały świat z tego powstał. Z tym głowicy, gwiazdy, słońce. I na to dodaje ten, który prowadzi te rozmowy w tym radiu, że tak się przychylają i Einstein, i inni do tego ujęcia, ale im to nie smakuje. Nie smakuje im dlatego, bo to ukazuje granice, bo już na kilka ułamków sekundy już wiedzą, co było później, jak to się rozwijało. Ale nie mogą dojść, widzą, że nie mogą dojść do tego, skąd się wzięło to, co wybuchło i dlaczego ono wybuchło. I mówi także, a to mi dodaje, nie smakuje im to, bo to tak obrazowo mówiąc, jakby drapią się oni na ten szczyt wiedzy o początku świata, dochodzą do szczytu i widzą, że już tam do szczytu nie osiągną, to się nie da. Ale już tam u szczytu siedzi gromada teologów, którzy od wieków mówią, że oni wiedzą, skąd się to wziął. Nic im to nie smakuje. Więc ten rozum ludzki nie może nic więcej sam ze siebie powiedzieć, tylko to, że musi być ten początek, jakiś, który chce, który coś rozumie, jakąś świadomość, który to wszystko i zaczął. Ale nie dzięci. Natomiast objawienie Boże mówi dzięci. Mówi o Bogu to, że Bóg jest Ojcem przede wszystkim. Kim On jest sam w sobie, tego my nie wiemy, nie możemy wiedzieć, nikt nie będzie wiedzieć. Istoty Jego nie pojmiemy, ale On nam objawił to, że On jest dla nas Ojcem. I ci, którzy Go poznali bliżej, ci poznali to też, że On jest Ojcem, ci tym Bóg dał to poznanie, bo Bóg daje człowiekowi poznanie. Tak jak człowiek człowiekowi daje się poznać, nie z książki, ale osobiście, tak samo Bóg daje się człowiekowi poznać osobiście. I wtedy ta wiara jest żywą wiarą, nie teoretyczną, nie książkową, bo taka wiara, że ja wierzę w to, co jest w katechizmie napisane, wierzę w te wszystkie książki, co tu mam religijne są napisane, to jeszcze nie jest wiara w Boga, to jest wiara w książkę. Dopiero kiedy ja wierzę w Boga, choćbym dalej książki nie znał o Bogu, wierzę w Boga, który jest i który mnie miłuje, dopiero wtedy to jest wiara żywa, rzeczywista, prawdziwa wiara w Boga, a nie wiara w książkę i w teorię. Ale na to, żeby znaleźć ten swój osobisty stosunek do Pana Boga, na to trzeba fundamentu pewnego. Trzeba pokory i skruchy. Bo jak człowiek jest pewny siebie, zrozumiały, wierzy w swój rozum własny i ocenia wszystko wedle swojego własnego rozumu, to wtedy Boga nie pozna. Bo mu własne ja zasłania Boga. Nasza miłość własna, to zapatrzenie się w siebie, ta pewność siebie zasłania nam Pana Boga. Zasłania nie tylko Boga, zasłania drugiego człowieka. Ja wtedy, jak jestem zapatrzony w siebie, nie widzę drugiego człowieka dobrze, nie widzę jego potrzeb, nie widzę jego biedy, nie rozumiem go. Dopiero jak przestanę patrzeć na siebie, w swoje, wtedy zobaczy tego drugiego człowieka. Tak samo i ta nasza miłość własna zasłania mnie samego zasłania. Dlatego, bo nie widzę w niej mojej godności własnej. Nie widzę mojej godności ludzkiej. Wartości, tej prawdziwej, głębokiej wartości ludzkiej. Widzę tylko swoje korzyści, swoje wygody, swoje ambicje, swoje przyjemności. A nie widzę prawdziwego swojego ja ludzkiego. Zasłaniam sobie siebie samego wtedy. I dlatego cały główny problem moralny człowieka to jest wybór między mną a kimś. Między mną a Bogiem, między mną a drugim człowiekiem. Wybór między prawdą i fałszem, między miłością a egoizmem. To jest naczelny problem człowieka. To jest ostatecznie ukorzenia problem wybór między sobą a Bogiem. Czy ja jestem ten najważniejszy, czy Bóg jest ten najważniejszy? Czy moje całe życie ma być skierowane ku mnie, czy ma być skierowane ku Panu Bogu? I tutaj w tym wyborze i na tym terenie ma się dokonać to odnowienie chrześcijaństwa. Chodzi o to, czy traktować Pana Boga na serio, czy traktować Pana Jezusa na serio, czy traktować Matkę Boską na serio, czy nie. Czy to są tylko jakieś takie wartości kulturalne, czy tradycyjne, czy społeczne, czasem i polityczne dla niektórych. Pamiętam, jak w moich młodych latach jestem świetnym studentem, jak była wtedy na terenie uniwersyteckim, takie zwalczanie, zmaganie się między młodzieżą wszechpolską, czyli młodzieżą nacjonalistyczną, a odrodzeniem, kiedy ci wszechpolacy, oni wojowali katolicyzmem, wiarą, ale nie wierzyli w te wiary, tylko to im było narzędziem, ponieważ naród katolicki, więc można się o ten naród oprzeć, prawda? Można w tę dudkę grać, to było narzędzie polityki. Tak jak teraz, to, że jest msza w Radzie, że w niedzielę, to, że hejno, to, że prymasa i papieże pokazują w telewizji, to oczywiście nie jest żaden problem wiary, tylko to jest polityka. Ich polityka, żeby sobie u narodu, który jest wierzącym narodem, w olbrzymiej większości, zyskać jakieś tam względy. Więc chodzi o to, żeby ten Bóg nie był narzędziem ani polityki, ani czego tam innego, tylko że sam dla siebie był tą najwyższą wartością, z którą ja się liczę, na którą ja liczę i którą ja biorę na serce. Tutaj jest sedno tego, co wciąż nas nazywa uchrześcijanienia, ponownego uchrześcijanienia naszego narodu. Koniec, zamknij tę budę.